Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Dąbska, witam Państwa. Dziś z moimi gośćmi rozmawiać będziemy o pysze i zrozumiałości. Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeutka.
Dzień dobry. Witam Państwa.
Ksiądz Wenancjusz Zmuda, witamy serdecznie. Po długim czasie nieobecności.
Nie z mojej winy.
Nie z mojej winy. Nikt mnie nie zapraszał.
Tym bardziej należy się cieszyć.
Profesor Roman Lepert, pedagog UKW.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
I pan doktor Piotr Domyracki, filozof i etyk z UMK.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Nam również. I proszę Państwa, mamy trudne zadanie, bo proszę księdza, pycha to jest pierwszy i chyba najważniejszy grzech główny.
No, wszystko kryje się za pychą, tak? Kiedy stawiamy siebie na pierwszym miejscu, kiedy Pana Boga wycinamy i uważamy, że to my jesteśmy zamiast Niego, to jest to sytuacja, kiedy pycha w nas zwycięża. A lekarstwem na pychę jest pokora, czyli stawanie w prawdzie. Też rzecz niezwykle potrzebna.
O pokorze kiedyś jeszcze porozmawiamy, bo to też jest ważna sprawa. Czyli pierwszy, jak to ksiądz mówi, najważniejszy grzech, kiedy człowiek chce być Bogiem po prostu. Jakby tego nie rozumieć, czy jest ktoś wierzący, czy niewierzący, prawda? Czyli człowiek jest tym słońcem decydującym o wszystkim i nie liczącym się z niczym i myślącym, że jest najważniejszy. Czy państwo się z tą definicją zgadzają, panie profesorze?
No, zdecydowanie należy się z nią zgodzić. Ja nawet przygotowując się do audycji sięgnąłem do słownika języka polskiego i tam zaznaczona jest co prawda dwoistość znaczeń tego terminu, ale jako podstawowe wymienia się, że jest to postawa charakteryzująca się przecenianiem własnych wartości, własnych zasług, wysokie mniemanie o sobie, wyniosłość, zarozumiałość, megalomania, czy też mania wielkości, także trudno nie zgodzić się z tym, co pani redaktor i co ksiądz przed chwilą powiedzieli.
Nadia Kostrzewa-Nowak, proszę bardzo.
To znaczy tak, ja myślę, że faktycznie coś w tym jest. Ja oczywiście myślę o tym trochę od drugiej strony, to znaczy od strony pewnych mechanizmów takich wewnątrz psychicznych, bo ja myślę, że tak jak psychoanalitycznie spróbować to rozumieć, to można powiedzieć, że pycha opiera się na takim mechanizmie rozszczepienia, tak? To znaczy pewnej dwoistości, która w nas się pojawia, że my mamy w sobie tą część wielkościową, to znaczy te rzeczy, które nam, tak mówiąc, kolokwialnie wychodzą, w których jesteśmy dobrzy. No, mamy też w sobie taką część, tak? Potrafimy być empatyczni, altruistyczni, coś nam pięknie wychodzi, mamy dużą cierpliwość w stosunku do innych, w stosunku do siebie. To są te nasze takie dobra strona, dobre cechy. No, ale mamy oczywiście też tą część pod taką, no, bardziej mroczną, tak? To znaczy tą część zawistną, która potrafi być zazdrosna, która potrafi się mścić, złościć, tak? No, to, co pewnie ksiądz nazwałby takimi cechami z obszaru, no, grzechu, tak? I teraz, kiedy te dwie rzeczy są rozszczepione i ta część bardziej mroczna jest wyparta, taka w zaprzeczeniu, no to my właściwie zostajemy tylko z tą wielkościową częścią, tak? I zaczynamy tak bardzo złudnie wierzyć w to, że właściwie to jest jedyne, co nas definiuje. I tutaj na takim gruncie faktycznie ta pycha może w taki sposób dosyć bujny rosnąć, kwitnąć i ma się dobrze, bo wtedy jesteśmy bardzo mocno przekonani, że jedyne, co mamy, to jest właśnie to znaczy ta wielkość, te zalety, ta wyjątkowość, ta ponadprzeciętność i wtedy pojawia się takie poczucie też tego, że nam się należą jakieś specjalne przywileje. Zresztą Karen Horney, taka psychoanalityczka dosyć znana, ona mówiła właśnie o tym, tak nawiązując do definicji podanej przez pana profesora, że megalomania, trzymania wielkości plus narcyzm plus perfekcjonizm, co bardzo ciekawe, ona uważa, że to są różne przejawy pychy właśnie. Tak? Czyli takie zapatrzenie w tą idealną część nas, które powoduje, że my nie mamy wyrozumiałości dla swoich słabości, ale w konsekwencji też nie mamy wyrozumiałości dla słabości innych ludzi. To znaczy pycha powoduje, że my czujemy się ponadprzeciętni, ale też każdy przejaw słabości w drugim człowieku widzimy jako coś... No,
ja mogę, to tak. Dlaczego to nie możesz, prawda?
Na przykład, ale też myślę od tej strony, że no, ja jestem taka wyjątkowa, taka ponadprzeciętna, no a ty jesteś taka słaba, tak? Taka nieporadna i wtedy ta pycha zwrotnie się jeszcze bardziej napędza i utwierdza. I to jest taki mechanizm
czyli
bardzo trudny.
Bo
to jest
upokorzenie mechanizm... drugiego człowieka jeszcze napędza tę pychę.
No oczywiście, bo to w tej pysze swojej, tak, ja mam takie przeświadczenie i takie głębokie poczucie dotyczące tego, że no, twoja słabość jest czymś...
Moją siłą.
Nie. Skoro ja nie mam słabości w sobie, tak, a ty masz, to znaczy, że ty jesteś gorsza. A im bardziej ty jesteś gorsza, tym bardziej ja jestem lepsza.
Dobrze, to ja teraz dla naszego filozofa mam jeszcze takie hasło. Pycha, a cnota wiary w siebie. Bo przecież żyjemy w czasach, w których wszyscy nas zachęcają do tego, abyśmy cieszyli się z własnego sukcesu, abyśmy kochali siebie, abyśmy w siebie inwestowali, abyśmy się rozwijali. No i jeżeli po prostu wierzymy w siebie, prawda, pani psycholog, to jest dobrze, no bo jak człowiek nie wierzy w siebie, no to jest źle, to jest zakompleksiony, smutny i mówi, a do niczego się nie nadaje. A jak wierzy w siebie, to jest dobrze, ale w którym momencie ta wiara w siebie rośnie właśnie w takie wielkie zadufanie, w pychę, że już jesteśmy absolutnym słońcem, słuchamy filozofa. I etyka jednocześnie.
Tak, dosyć skomplikowany mechanizm, który należałoby opisać w kilku prostych zdaniach. Przede wszystkim w ten sposób, że reakcje opierające się na pysze mają charakter odreagowywania kompleksu niższości, który gdzieś tli się czy tkwi u jej podstaw. Więc mamy tutaj do czynienia z mechanizmem odreagowywania kompleksu niższości poprzez wywyższanie siebie, czyli pychę, kosztem innych, to znaczy uciekając się do rozmaitych zabiegów mających na celu takie lub inne poniżenie innych. Zatem pycha jest dość specyficznie określoną wyniosłością, polegającą na tym, że poprzez poniżanie innych czujemy się wyżsi, lepsi, znamienici, bardziej zauważeni czy docenieni i w ten sposób zaleczamy swój kompleks niższości. Natomiast jaka jest korelacja między tym mechanizmem pychy a wiarą w siebie, to trzeba przede wszystkim odróżnić te dwa porządki, bynajmniej ich ze sobą nie scalać.
Ale jest cienka czerwona linia.
Z całą pewnością, tak jak we wszystkim. W literaturze etycznej odróżniamy dwa porządki wiary w siebie. Jeden bywa określany mianem self-love, czyli miłości własnej, a drugi określany bywa mianem miłości do siebie. I jeśli mamy do czynienia z zachowaniami, które wyrastają z podłoża miłości własnej, to wówczas tego rodzaju działania z reguły nie będą uciekały się do żadnych instrumentów poniżania innych, a w ten sposób wywyższania siebie, czyli działań o charakterze pychy. Natomiast wówczas, kiedy w sposób zamierzony, celowy, programowy kierujemy się miłością do siebie, czyli do samego siebie, którą w innym porządku terminologicznym możemy określić mianem egocentryzmu, to tego rodzaju działanie oparte na tak rozumianej miłości do siebie z całą pewnością może obudzić w nas tak spotężniałą wiarę w siebie, że będziemy uznawali siebie za osoby zdecydowanie dystansujące wobec siebie całą rzeszę innych, ale znów będę się tu upierał, nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy realnie od innych lepsi, tylko dlatego, że projektujemy taką wizję, pyszną wizję innych, w której ci inni są od nas z jakichś nam wiadomych powodów, niżsi, słabsi, gorsi, mniej umiejętni, mniej rezolutni, mniej zaradni. To napięcie między wywyższaniem siebie i poniżaniem innych uważam tu za wręcz newralgiczne w konstrukcji tego, co nazywamy pychą.
Do tej relacji pyszałkowatości, a skrywanego poczucia niższości, jeszcze za chwilę powrócimy w drugiej części. części rozmowy. Ja jednak bym chciała jeszcze drążyć temat tej wiary w siebie i miłości własnej, a pychy. Proszę księdza, jest przecież przykazanie miłości, które jest nadrzędne. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czy to oznacza, że najpierw kochaj bliźniego swego, a potem siebie? Czy kochaj najpierw siebie, a potem bliźniego swego? Czy jest to na równi? Wczoraj oglądałam program, w którym była mowa o sprawiedliwych wśród narodów świata. I wielu ludzi tam się wypowiadało, mówiąc, że te osoby, które uratowały Żydów z Holokaustu, narażając swoje życie i życie swoich rodzin, ukochały bardziej drugiego człowieka niż siebie. I stanęłam, że tak powiem, w dylemacie co do tego
dzisiaj
przykazania miłości.
Znaczy spotykam wielu ludzi, którzy siebie nie kochają, tak? Prowadząc niedawno
często nie kochają rekolekcje, też wtedy innych.
Rekolekcje dla młodych ośmieliłem się dać im takie drobne ćwiczenie, żeby mieli odwagę popatrzeć w lustro. I pytanie, czy potrafią siebie zaakceptować, uśmiechnąć się do siebie, tak? Nawet powiedzieć, lubię cię. Jeśli ja nie kocham siebie, nawet oto prozaiczna rzecz, tak? Nie dbam o należyty mój wypoczynek, sen. Jak mogę kochać drugiego człowieka? Przyjdzie moment, sytuacja graniczna, jestem zmęczony, uciekam od ludzi, nie chcę ich. A jeśli nie mam miłości, umiłowania siebie samego, trudność mam z drugim człowiekiem, tak? Bo przychodzi moment wypalenia, przychodzi moment, kiedy ja nie jestem w stanie zaakceptować drugiej osoby.
No bo jak już jestem na siebie wściekła, to nie mogę.
Ale
to
też
potem jest agresja, że do siebie.
Green powiedział taką fajną rzecz w teologii wędrowania, że jak Żydzi wychodzili z Egiptu, oni musieli wyjść z siebie, tak? Ze swoich jakichś uzależnień, niewoli. Ja lubię sytuację, kiedy nawet jestem trochę spięty, mam wyjść z siebie, tak? Trochę staje się niebezpieczny dla otoczenia, ale jest to szansa, że coś się w moim życiu zmieni.
Ale nie miał nigdy ksiądz takiej, na przykład takiego dnia, kiedy spojrzał w lustro i powiedział, nie, już więcej nie będę patrzył, bo jestem okropny, nie akceptuję siebie.
Nie, ja patrzę w gębę tego człowieka, mówię, skądś ciebie znam, nie? Chociaż zmieniasz się ostatnimi czasy, od strony takiej no, wizerunkowej, włosy siwe przybywają, ale niemniej patrzę, nie mam z tym problemu, tak? Ale wiem, że przekonałem się, że wielu ma problem, żeby spojrzeć w lustro.
Z różnych powodów.
Z różnych powodów.
Nie tylko dlatego, że się starzejemy, ale dlatego, że mamy grzeszki na sumieniu. Nierozgrzeszone.
Nie, myślę sobie, że czasami mamy trudne przeżycia, czasami nie akceptujemy swojego życia. Tak? Chcielibyśmy je zmienić albo wymienić się. Myślę, że przy tym kazusie pychy bardzo często jest także taka pokusa, żeby nie przyznając się do swojego życia, także żyć życiem innych ludzi i porównywać się. Nie można to świetnie lawirować, ale to w tym momencie nigdy nie ruszymy do przodu.
Tylko to jest tak zwany kolos na słomianych nogach.
No i jeszcze taka prawidłowość, która tutaj się ujawnia, że im mniej wiemy o drugim człowieku, im mniej w cudzysłowie chodzimy w jego butach, tym łatwiej przychodzi nam go oceniać, tym łatwiej przychodzi wyrokować w jego sprawie.
No możemy być bardziej bezlitośni.
Tak, w przeciwieństwie do takiej sytuacji, w której no właśnie jesteśmy z kimś w relacji, towarzyszymy mu, nie wiem, przyjaźnimy się, a przynajmniej znamy się na tyle, że możemy cokolwiek na temat tego, co drugi człowiek robi, powiedzieć, prawda? Oczywiście jest zawsze kwestia pewnego wartościowania zachowań innych, ale prawidłowość, jaką tutaj daje się dostrzec, jest taka, że tym łatwiej przychodzi nam oceniać postępowanie innych, im mniej wiemy o okolicznościach, w których przyszło im się zachowywać.
Nasz grzech wtedy jest mniejszy, bo sobie tłumaczymy, że on nie wiedział, że ten ktoś na przykład ma kłopoty osobiste albo coś, prawda? Nie wiedziałam, a skąd miałam wiedzieć, prawda?
To prawda.
Dobrze, zawieszamy i w tym momencie nasze rozważania i teraz już myślimy, przerzucamy nasze myśli w stronę tego ukrywanego poczucia niższości, bo z tego to dopiero wychodzą dyktatorzy na przykład, prawda? I ludzie, którzy nie są w stanie sobie poradzić z tym i to poczucie niższości ich tak gna do pychy, że to jest coś okropnego. Za chwilę o tym porozmawiamy i tu pani psycholog głównie, myślę, nam najpierw wyjaśni tę zależność. A teraz troszkę muzyki.
Z góry na dół i pod wiatr, z góry na dół, ale nadal gram, dopóki starczy sił. Biorę to, co mogę brać, oczy najedzone tonę w snach, nikt nie zabroni mi.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia w Polskim Radiu PIK rozmawiamy o pysze i zarozumiałości, a rozmawiamy z Nadią Kostrzewą-Nowak, psychologiem i psychoterapeutą.
Witam ponownie.
Z księdzem Wenancjuszem Zmudą.
Kłaniam się.
Z profesorem Romanem Lepertem.
Dzień dobry ponownie.
I z doktorem Piotrem Domerackim.
Dzień dobry raz jeszcze.
Pan profesor Roman Lepert jest pedagogiem z UKW, a pan Piotr Domeracki jest etykiem i filozofem z UMK. Właśnie sobie uświadomiłam, że zaczęłam od Nadii Kostrzewy i wszystko powiedziałam, a od księdza już zakończyłam przedstawianie dalsze. Drodzy państwo, pycha i zarozumiałość i teraz pyszałkowatość, a skrywane poczucie niższości. To, co już pan doktor Domeracki powiedział w swojej wypowiedzi, podkreślił, że jest to może najważniejsza, tak przynajmniej zrozumiałam, tak? Taki przyczynek najważniejszy do tego, że jesteśmy pyszni i zarozumiali. Czyli skrywamy swoje kompleksy i właściwie leczymy te kompleksy pokazywaniem na zewnątrz tej twarzy sukcesu, wiary w siebie, tego, że jesteśmy najlepsi i dążymy do doskonałości. A tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Nieraz jest tak, że tak sobie to wmówimy, że w ogóle wyprzemy to poczucie niższości. Wydaje nam się, że sprawa jest załatwiona, a nie jest.
Ja mam taką myśl, że faktycznie pan doktor Domeracki świetnie przedstawił ten mechanizm, bo on jakby składa się z takich faktycznie paru etapów, to znaczy musi być to rozszczepienie, tak, o którym mówiłam wcześniej, którym też mam wrażenie, że pan doktor powiedział, i później ta część, która w nas jest odczepiona, ta, której nie możemy znieść, to znaczy właśnie ta pełna kompleksów, pełna słabości, czegoś, z czym nie możemy sobie poradzić, ona jest projektowana na zewnątrz, w innych. I wtedy powstaje to napięcie, o którym pan doktor mówił, to znaczy my pozostajemy przy tej dobrej części wielkościowej, natomiast ta część pełna kompleksów de facto naszych jest projektowana na zewnątrz w innych ludzi. Mhm. I to pozwala, tak naprawdę ma taką funkcję, że pozwala nam pozbyć się tego napięcia i pozwala nam pozbyć się tego lęku związanego z kompleksami, które no... skonfrontować się ze swoimi kompleksami, to znaczy skonfrontować się ze swoim kłopotem, ze swoim deficytem, ze swoją małością w niektórych sytuacjach, w niektórych jakby obszarach. I to
ale
nie jest takie proste.
Się do tego,
tak,
przyznać no,
to
się
jest,
po prostu.
To jest to też pewnie, co, o czym ksiądz mówił, to znaczy to stanięcie w prawdzie, że prawda o nas jest skomplikowana, jest wielowymiarowa i dotyczy nie tylko tych wspaniałych rzeczy, które potrafimy robić, czy mamy w sobie, ale też tych rzeczy nas bardzo obciążających. Inna kwestia, że też ta część właśnie związana z pychą, tak, czy mamy z jednej strony te kompleksy, które są tak w nas jakby wyparte, takie stłamszone, takie zaprzeczone i też często projektowane na zewnątrz, a z drugiej strony mamy tą część naszą pełną pychy. I tutaj wydaje mi się też taki ważny wątek, który został poruszony, że to nie jest tak, że mamy, że ta nasza pycha, czy to poczucie jakiejś wielkości, że to jest realne, to jest fantazjowane, tak? Bo ludzie pyszni to są często ludzie, którzy żyją w świecie takich swoich wewnętrznych fantazmatów, fantazji. Oni fantazjują na swój temat, że oni są tacy wybitni, bo często jest tak, że realność pokazuje, że no wcale tacy wybitni nie są. I na tym polega też ta siła jakby środowiska, że jak my się zderzamy z kimś, z innymi ludźmi, którzy przecież też coś potrafią, też są dobrzy w jakichś dziedzinach, no to musimy się skonfrontować z tym, że wcale tacy najlepsi nie jesteśmy. Natomiast jak się pracuje z pacjentami, to widać, jakie to jest jakby głębokie takie stadium właściwie odczepienia od realności, gdzie oni fantazjują o tym, tak, że oni chcieliby chcieliby, na przykład pacjent, który fantazjuje o tym, że on chciałby być świadkiem wypadku, bo on wtedy mógłby pokazać, jaki on jest męski, waleczny, tak, odważny.
I umie udzielić pierwszej pomocy.
I jeszcze o tym by napisano w gazetach i tak dalej. To są tak...
To co przerażające
takie momenty, w których my się zamykamy w fantazjach, a jak my się zamykamy w fantazjach i zamykamy się w takim wewnętrznym naszym świecie, no to nie możemy być w realnym kontakcie ze swoją jakąś prawdziwą częścią, ale też no, słabo możemy być w realnym kontakcie z innymi ludźmi. Dlatego powstaje to napięcie, o którym pan doktor mówił przed przerwą, to znaczy ja wywyższam siebie, ale muszę poniżyć innych po to, żeby się z tym swoim kompleksem wewnętrznym też no, nie spotkać, nie zmierzyć. Mhm. Tak?
Tutaj mówimy, prawda, o tym zderzeniu się. Ja tak sobie myślę, panie profesorze, że coś takiego na przykład się zdarza uczniom, którzy wychodzą ze szkoły podstawowej i przychodzą do, no powiedzmy, do liceum, bo to była moja droga, i świadectwa z paskiem, same piątki, a to w liceum na pierwszej lekcji truja z chemii. To jest mój osobisty przypadek, mogę się przyznać. I dramat po prostu, płacz, jak truja w ogóle. To jest coś okropnego. Jak ja mogę to zaakceptować, tak? I zupełnie inne przewartościowanie, nie mówiąc już potem o uczelniach, tak? To jest dopiero depresyjny moment.
To jest ta prawidłowość, o której pani Nadia mówiła właśnie, że wszystko zależy od tego, z kim się konfrontujemy, tak? Jeżeli tylko z samymi sobą, to możemy wytworzyć sobie zupełnie nieadekwatne przekonanie. Jeżeli z kręgiem najbliższych osób, które wzmacniają nasze poczucie własnej wartości, bo taka jest ich rola po części, tak? Ale jednocześnie w sytuacjach uzasadnionych nie korygują go, to też możemy wytworzyć sobie takie przekonanie, że jesteśmy wyjątkowi. A kiedy znajdziemy się właśnie na forum klasy szkolnej, gdzie mamy całą gamę możliwości i całą grupę osób o zróżnicowanym poziomie zdolności, to wtedy okazuje się, że właśnie wcale tacy najlepsi nie jesteśmy. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja taką...
To bolesne jest to zdarzenie.
To prawda. Taką ilustrację przywołam z ubiegłotygodniowego koncertu Macieja Maleńczuka. Otóż on opowiadał taką historyjkę, że wygrał Opole kilka lat temu, festiwal w Opolu. No i oczywiście ego od razu urosło, tak? Wyszedł wyszedł za kulisy, spotkał Andrzeja Zielińskiego, no i mówi do Andrzeja Zielińskiego: wygrałem Opole, panie Andrzeju. Mówię o Andrzeju Zielińskim ze Skaldów. Czy pan kiedyś wygrał Opole? A Andrzej Zieliński tak na niego spojrzał z powątpiewaniem i mówi do niego: tak, panie Macieju, kilka razy. Więc to jest taka najlepsza ilustracja, jak właśnie to
Można się urealnić.
Tak, to konfrontowanie się z innymi.
Uralnił się, piękne słowo.
Zdecydowanie. To konfrontowanie się z innymi, którzy, jak się okazuje, są lepsi od nas, od razu przywołuje właściwe miejsce w szeregu.
Ale wiecie państwo, jest coś takiego, to można zauważyć przez tyle lat, chociażby pracy tutaj naszej w radiu, że im większa tak zwana gwiazda, im człowiek wybitniejszy, no oczywiście nie jest tak zawsze w 100%, ale to bardzo często, to on wcale o sobie tak dużo nie myśli. Nie ma fochów tak zwanych, jest grzeczny, skromny, mówi o tym, że się całe życie uczy i tak dalej, i tak dalej. A ci, którzy właśnie raz wygrali Opole, nawiązując do pana profesora, myślą, że zawojowali świat, że w ogóle wszyscy powinni lec u ich stóp i błagać ich o autograf albo no, o jakieś 5 minut rozmowy, prawda? Panie profesorze,
I na tym właśnie polega istota pokory, która, jak ksiądz powiedział, jest przeciwieństwem pychy, tak? Że ja mam przede wszystkim dystans do siebie, do tego, jaki jestem, do tego, co udało mi się osiągnąć. No ja trochę anegdotycznie dzisiaj opowiadam, ale mogę też przywołać...
Anegdota jest najlepszym sposobem
Mogę też przywołać własne doświadczenie z tego roku akademickiego. Otóż kilka lat temu udało mi się uzyskać tytuł najlepszego wykładowcy dziesięciolecia macierzystego uniwersytetu.
Gratulujemy, oczywiście,
nie mówię tego po to, żeby się chwalić, tylko mówię o tym, jak studenci uczą pokory. No i w tym roku zacząłem prowadzić kursowy wykład z jednego z podstawowych przedmiotów na moim kierunku na pierwszym roku studiów. Oczywiście na pierwszym wykładzie pełna sala studentów i trwało to tak gdzieś do połowy semestru, a potem ta grupa uczestnicząca systematycznie w wykładach zaczęła topnieć. No i sobie pomyślałem, kurczę, gdzie jest problem? To co to? Ja nie jestem jednak taki wspaniały, jakby to potwierdzało to wyróżnienie, które uzyskałem wcześniej. I nie ukrywam, że to doświadczenie z brakiem zainteresowania ze strony studentów tym, co ja mam im do powiedzenia, no, pozwoliło mi znowu urealnić swoją ocenę i pomyśleć, że to, co było kilka lat temu, oczywiście miało znaczenie wtedy, natomiast teraz spotykam się z innymi ludźmi i oni pewnie czegoś innego ode mnie oczekują i wobec tego nie można poprzestać na tym, co się osiągnęło kiedyś. Trzeba pójść dalej, szukać innych sposobów docierania do odbiorcy i tak dalej.
Panie doktorze, pan się też tak urealnił, czy nie? Nie było takiej sytuacji.
Nieustannie. Myślę, że każdy dzień weryfikuje nasze z jednej strony oczekiwania, roszczenia, pragnienia, dążenia i cele. Bardzo ciekawie o takim urealnieniu pisze w znanej powieści Na zachodzie bez zmian Erich Maria Remarque, który no, bardzo mocno i wstrząsająco wręcz, niezwykle realnie pokazuje, jak konfrontujemy ze sobą w okropnych, z niczym nieporównywalnych warunkach okopów wojennych to wszystko, czym karmimy się na co dzień w całym systemie społeczno-kulturowym i wychowawczym i edukacyjnym. Natomiast tutaj rzeczywiście warto byłoby, myślę, sięgnąć do zupełnych podstaw tego, co nazywamy pychą. Przypominam sobie niedawną lekturę dwojga autorów, Adama Phillipsa i Barbary Taylor. Książka poświęcona historii życzliwości. I tam autorzy ci nawiązują do, między innymi, do Jana Jakuba Rousseau i do jego słynnej tezy, mówiącej o tym, że tak naprawdę jednostka rodzi się miłym, przyjemnym, otwartym i niewinnym oseskiem, natomiast to społeczeństwo ją
zapisuje tę księgę,
z biegiem procesu deprawuje, czyniąc wręcz egoistycznym monstrum. Bardzo ciekawie została tam zaprezentowana taka oto teza, że człowiek rodzi się z instynktowną miłością własną, to o czym wspominałem przed przerwą, która jest konieczna w ogóle dla jego przetrwania. Natomiast znalezienie się w społeczeństwie z jego rozmaitymi nierównościami, z bezwzględną rywalizacją, przekształca to, zdawałoby się, niewinne zainteresowanie samym sobą, czyli tę miłość własną, w miłość samego siebie, to o czym także wspominałem przed przerwą, która przyjmuje postać nienawistnego i gniewliwego egoizmu, który oparty jest na mechanizmie, o którym chciałbym właśnie teraz wspomnieć, mianowicie na mechanizmie zazdrosnego porównywania się z innymi. I ten mechanizm zazdrosnego porównywania się z innymi wydaje mi się tu wręcz kluczowy dla rozpoznania samych początków czy źródeł kształtowania się w nas zachowań o charakterze pychy. Nie kto inny jak Friedrich Nietzsche, a potem Max Scheler sformułował bardzo ciekawą teorię resentymentu, w której obaj zgodnie pokazują, że takie działania czy zachowania resentymentowe, które między innymi przyjmują postać reagowania pychą w naszym otoczeniu społecznym, wyrastają na podglebiu tego syndromu czy mechanizmu zazdrosnego porównywania się z innymi, rankingowania się, odnajdywania się w rzeczywistości społecznej. I wiadomo, że kiedy porównujemy się z innymi, zawsze znajdą się od nas gorsi pod jakimś względem, w jakimś aspekcie, a i zawsze znajdą się od nas jacyś lepsi. Teraz autorzy ci bardzo ciekawie wnioskują, mówiąc o tym, że zasadniczo komfort życia większości z nas pochodzi stąd, że w wyniku porównywania się z innymi koncentrujemy naszą uwagę z reguły na tych, którzy pod jakimś względem są od nas słabsi, czy gorsi, czy mniej wydolni, i to podnosi nasz poziom
wartości,
samozaufania, i wartości. Tak.
Są gorsi.
Natomiast w sytuacji, kiedy w wyniku tego porównania napotkamy kogoś, kto w jakiejś dziedzinie nas przewyższa, wówczas uruchamiamy między innymi właśnie instrumentarium pychy, czyli próbujemy tak zniekształcić rzeczywistość, odrealnić ją, ażeby na tym tle nie musieć zaznawać jakichś własnych kompleksów, niewygód czy dyskomfortu.
Ja teraz jeszcze wrzucę kolejny aspekcik pychy. Jest takie powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem, a niewielu może wie, że jest to powiedzenie, to jest taka parafraza Księgi Przysłów Pisma Świętego. Przed porażką wyniosłość, drodzy państwo, a duch pyszny poprzedza upadek. Proszę księdza.
To siłą rzeczy przypomina sobie wiele meczy polskiej reprezentacji, kiedy mieliśmy być
mistrzami świata.
Tak, mistrzami świata. Myślę sobie, że zawsze popatrzeć, że to porównywanie się z innymi jest o tyle niebezpieczne, że ja zatracam poznawanie siebie totalnie, tak? Że nagle nie potrafię spojrzeć obiektywnie na własne życie, rozeznać je. Natomiast jestem znawcą życia cudzego. Ja bardzo nie lubię czytać programów telewizyjnych. Mnie naprawdę nie interesuje, kto, z kim, dlaczego, kiedy. Nie lubię tego plotkarskiego życia, ponieważ dla mnie jest to po prostu pójście na takie pole minowe, gdzie w tym momencie mogę świetnie się orientować, jak niby żyje ta osoba, tak? Natomiast zatracam zdolność rozeznania tego, co się dzieje w moim życiu. Czasami potrzebna jest spojrzenie na drugiego, tak? Jest pozytywna konkurencja, jest współzawodnictwo, jest ten grecki agon, kto lepszy, tak, zwycięża, ale także jest taka pewna klasa w tym współzawodnictwie, gdzie nie chodzi o to, żeby drugiego utopić i zniszczyć. Ja potrzebuję tego drugiego także, żeby siebie poznać, tak? Trochę ten Jakub Rousseau i ja jako niezapisana tablica trochę mi nie odpowiada, nie? Trochę się to we mnie kłóci. Natomiast jest w nas taka ogromna rysa, jako że my katolik i jeszcze ksiądz, to wrócę do dramatu grzechu pierworodnego, do tego rozdarcia, które w nas siedzi, tak? Że widzę lepsze, podążam za gorszym. I w tym momencie, jeśli podkreślam tylko siebie, tak zaczynam gardzić drugim człowiekiem. On staje się dla mnie przedmiotowy, niepodmiotowy. A w relacji z drugim, tak, kiedy jest to spotkanie ja i ty, no zaczynają się dziać cuda, tak? Tylko żeby się te cuda naprawdę mogły dziać.
A to jest przeklęta wolność, proszę księdza, ten wybór. Grzech pierworodny z tego też się wziął.
Jaka przeklęta wolność.
No tak, trzeba wybrać. Mamy złe i dobre, ale nieraz nie jest tak prosto.
Może złe i dobre. Ewa, trudna wolność. Momentami trudno.
Momentami przeklęta.
Tak. Przeklęta to tak naprawdę.
Ale są takie wybory, że że po prostu nie wiadomo, co zrobić.
No, oczywiście,
i całe życie
trudne,
masz
nie?
poczucie, że czego byś nie wybrał i nie wybrała, to jest źle. To żadna droga nie będzie dobra. To nie jest tak do końca. Oczywiście wolność jest najważniejsza i co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Ale ona
zwłaszcza moja własna.
Tak jest. Ale ona też boli i potrafi nam przysporzyć.
No bo nie byłaby wolnością,
kłopoty.
Tak?
I wtedy mówimy o dylematach.
Nie byłoby grzechu
wtedy.
Bo przecież jakbyśmy szli tylko drogą dobra i prawdy i wszystkiego, co najlepsze, to ksiądz w ogóle by sobie nie siedział w konfesjonale i nie słuchał teraz przed świętami wszystkich grzechów świata, tylko by, nie wiem, poszedł na spacer, prawda? I miał samych świętych.
Nie, ale to już tak chyba któryś raz w studiu też rozmawialiśmy, że nasze życie to nie jest przecież od sukcesu do sukcesu. Nasze skarby, które mamy, tak, to są także te chwile takie trudne, tak, kiedy przeżywaliśmy rozdarcie.
No to pięknie ksiądz powiedział, że to są też skarby, czyli nieszczęścia i porażki i rany to też są skarby, tak? To trudno przyjąć, ale to jest prawda.
Propos oceny. Przypomniałem sobie kolokwia z Greki, gdzie trzeba było mieć na pozytywne ponad 70 punktów. Ja poznałem wtedy, co znaczy się nauczyć na pozytywną ocenę, tak? Że i ta, po latach, kiedy to wspominam, swoje zmagania, mówię, wow, udało się, tak?
A teraz 30% i matura zdana.
Dramat.
Pani psychologu na koniec, jakiś wnioseczek?
Wnioseczek a propos pychy?
Znaczy, walki ja mam takie, z tym, walki.
Znaczy, ja myślę, że no, ja jestem jakoś blisko takiej optyki, że no jednak nic co ludzkie nie jest nam obce i że mi przynajmniej, mnie i to w gabinecie jakoś bardzo mocno widać, że i tutaj się zgodzę z księdzem, że ja myślę, że też duch, osobowość to się też kształtuje, jakoś hartuje w tych bardzo trudnych momentach, tak? I że to nie ma co od tego uciekać, tylko trzeba wejść w tą rzeczywistość i się jakoś z tym zmierzyć. To, że my czasami wychodzimy z takiej rzeczywistości, z takich sytuacji przegrani, no cóż, tak? Trzeba to opłakać i pewnie przemyśleć i pójść dalej. Natomiast też są takie momenty, w których na szczęście udaje nam się wygrywać, więc jest to taki moment, no ciekawy. Natomiast tutaj dla mnie właśnie tym remedium na pychę jest zdecydowanie to urealnienie. To zresztą świetnie widać przy okazji dzieci.
Ja to sobie zapiszę, bo
dziecięca,
to jest
dziecięca megalomania jest czymś naturalnym, tak? Taki dwulatek, on uważa, że jest najlepszy na świecie, we wszystkim jest cudowny i we wszystkim jest wyjątkowy i przez to z
tym
taką...
bardziej, że go w tym utwierdzamy.
Ale nie, spokojnie. Natomiast chodzi mi o to, że on się z taką siłą też domaga realizacji tych pragnień, bo jest przekonany, że jemu się to po prostu należy. Ale to szybciutko się zmienia. Wystarczy pójść z dwulatkiem na zajęcia do, nie wiem, nawet grupy takiej przedszkolnej, jak on się spotyka z innymi dwulatkami, z którymi jakby i każdy z tych innych dwulatków też jest święcie przekonany, że jest królem świata, no to to urealnienie przychodzi szybko i przychodzi bezboleśnie. I też jest rolą rodziców, żeby dzieci urealniać. I to też z taką miłością właśnie, nie z upokorzeniem, tylko z taką tak realną oceną tego, że no, nie jesteś królem świata, ale dla mnie jesteś bardzo ważny. No i to wystarczy.
Czy ktoś jeszcze? Króciusieńko, tylko błagam.
Przygotowując się do tej audycji, sięgnąłem do książki Anny Petry Mroczkowskiej, 7 grzechów głównych dzisiaj. I ona tam określa człowieka pysznego jako kogoś, kto jest pełen siebie. Więc gdybym miał sformułować jakieś zalecenie na koniec, to powiedziałbym, nie bądźmy pełni siebie, miejmy do siebie dystans, a przede wszystkim próbujmy się z siebie śmiać, bo chyba poczucie humoru jest jednym z najlepszych sposobów nabierania dystansu nie tylko do innych, nie tylko do tego, co przeżywamy, ale przede wszystkim do tego, kto przeżywa, czyli do samego siebie.
To jest bardzo ważny wniosek. Tak, zróbmy trochę miejsca, prawda? Tak, nie wypełniajmy siebie sobą do końca. Tak, słuchamy jeszcze, panie doktorze.
No, jeśli warto jeszcze może wspomnieć o tym, że ci spośród nas, którzy tak próbują epatować na zewnątrz wobec innych tym, że my to nie jesteśmy zupełnie, nie mamy nic wspólnego z pychą, my jesteśmy zawsze pokorni, mili, ułożeni i przykładni, no to właśnie jest pierwsza forma ekspozycji pychy na zewnątrz, przyznawanie się, takie publiczne obnoszenie z własną pokorą.
Powiem szczerze, Najszczerzej, tak, prawda?
Natomiast tak jak państwo rzeczywiście mówią, pycha jest zachowaniem nieuniknionym, tak jak sam ten mechanizm zazdrosnego porównywania się z innymi. Natomiast jej początkiem jej pokonywania, jak sądzę, jest w ogóle sama zdolność zauważenia, jej dostrzeżenia i świadomość pychy. Natomiast jeśli kończymy, można, Ewagriusz z Pontu, ojciec Kościoła... Już nie można, bo bardzo fajnie wypowiedział się, czym jest pycha.
Jedno zdanie,
bardzo metaforycznie.
Jedno zdanie.
Pycha jest obrzękiem duszy wypełnionej ropą, jeśli dojrzeje, pęknie i sprawi wielki odór.
Dosyć tak organicznie kończymy dzisiejszy program. Bądźmy po prostu, miejmy miejsce dla nie tylko siebie w sobie.
Ale również dla innych.
Dla innych. Bardzo pięknie dziękuję. Nadia Kostrzewa-Nowak, dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Ksiądz Wenancjusz Zmuda.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję. I profesor Roman Lepert.
Dziękuję bardzo.
I doktor Piotr Lameracki. Dziękuję pięknie. Ewa Damska, kłaniam się państwu. Do usłyszenia za tydzień. Miłego dnia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.